Dziś w studio Radio Rodzina naszym gościem jest Anna Łabuszewska, publicystka Tygodnika Powszechnego, tłumaczka, wiele lat związana z Ośrodkiem Studiów Wschodnich. Od początku rosyjskiej napaści na Ukrainę prowadzi w Tygodniku Powszechnym autorską rubrykę Rosyjska Ruletka, w której co tydzień analizuje sytuację w Rosji. Szczęść Boże, witam serdecznie.
Dzień dobry.
Tak jak wiemy, kremlowskie media reagują na stanowisko szefa polskiej dyplomacji Radosława Sikorskiego wygłoszone podczas 80. sesji Zgromadzenia Ogólnego Organizacji Narodów Zjednoczonych. Komsomolska Prawda użyła słów, które dowodzą, że Kreml idzie w zaparte. Wystąpienie Sikorskiego nazwano histerią, a rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow powiedział niedawno, że Rosja nie ma alternatywy dla kontynuowania wojny. Armia prowadzi ofensywę w obwodzie Sumy i ćwiczenia Zapad 2021 na 41 poligonach. Chcę zapytać o to, jak ta narracja ewoluowała przez ponad 3 lata wojny i czemu dziś ma służyć w rosyjskim społeczeństwie.
Narracja antypolska, antyzachodnia, bo trzeba pamiętać, że te ataki propagandystów i polityków rosyjskich na Polskę to jest tylko mały wycinek ogólnej ofensywy antyzachodniej. Zachód został przez te 3 lata, kiedy trwa wojna i kiedy Zachód twardo stoi na pozycjach proukraińskich, to stanowisko antyzachodnie zostało wyostrzone jeszcze i nie ma już tutaj niuansów. Jest czarno-biały przekaz. Jest jednoznacznie antyzachodna rosyjska narracja i to się przejawia na różnych poziomach, nie tylko tym stricte wysokim politycznym, na którym opisuje się czy odpowiada się na głosy zachodnich polityków, ale także w takiej sferze, powiedziałabym, codzienności albo sferze kultury. To też jest w taki sposób opowiadane, że na Zachodzie nie mamy czego szukać. Zachód jest jednoznacznie zły, złowrogi, chce napaść na Rosję, chce Rosję pozbawić państwowości, suwerenności, także tego, co rosyjscy politycy nazywają tradycyjnymi wartościami. Zejdę z tych wysokich piedestałów politycznych. Mieliśmy przykład takiego też opowiadania antyzachodniego na poziomie kultury. Zresztą na mocy dekretu Putina, czyli bardzo wysokiego też piedestału, zorganizowany konkurs piosenki Interwizja. To miała być odpowiedź Rosji na konkurs Eurowizji, który propaganda rosyjska opowiada jako, określa jako zdeprawowany, zdegenerowany i promujący te wartości, których Rosja u siebie nie chce widzieć. Czyli promocja środowisk LGBT przede wszystkim. I ta otoczka propagandowa konkursu Interwizji, rozrywkowego przecież przedsięwzięcia głównie, też miała taki wymiar ideologii antyzachodniej, opowiadania o tym, że Rosja jest twierdzą, której tradycyjne wartości się realizuje i wspiera. Paradoks tej sytuacji polegał na tym, że nie udało się pozyskać wykonawców ze Stanów Zjednoczonych. Okazywali się też związani ze środowiskami LGBT, a konkurs wygrał piosenkarz z Wietnamu, który jest deklarowanym gejem. Więc taka, powiedziałabym, rosyjska opowieść paradoksalna. To wzbudziło w środowisku ultraprawicowych rosyjskich wielki protest, że wielką ideę, która miała przyświecać konkursowi, przekształcono tym samym w farsę. Ja opowiadam o tym przypadku nie bez przyczyny, bo myślę, że złowrogie pomrukiwania z Kremla pod adresem zachodnich polityków też można sprowadzić na ziemię i z tych wysokich koturnów, wysokich formułowań o takim właśnie, o wyższości Rosji, o dążeniu do pokoju i tak dalej. To wszystko się też w którymś momencie rozbija, ta hipokryzja rozbija się o zwyczajną prawdę, że dążeniem Rosji jest kontynuowanie wojny, że dążeniem Rosji jest pokazanie Zachodu jako wroga, pokazanie Rosji też jako takiej oblężonej twierdzy, żeby w społeczeństwie stworzyć taki obraz, taki mit, że musi się skonsolidować wokół przywódcy, iść na wojnę, iść zabijać w imię obrony czegoś, co właściwie jak się właśnie tak bliżej przyjrzeć, nie istnieje.
Czy rzeczywiście wśród ludności rosyjskiej ta narracja jest przyjmowana jako już coś oczywistego, czy jednak mimo wszystko, mimo też tych represji, o których wiemy wobec tych przywódców grup alternatywnych, wolnościowych, czy ludzie potrafią też to zauważać, czy o tym się mówi, czy może o tym się gdzieś pisze?
Trzeba pamiętać o tym, że to jest wyrażanie opinii w rosyjskiej przestrzeni, czy medialnej, czy też nawet już prywatnej, jest poddane kontroli i wykorzystywane są do represjonowania osób niechętnych w polityce władz. Są wykorzystywane przyjęte w ciągu ostatnich 3 lat ustawy o dyskryminowaniu, o karaniu za dyskryminowanie armii rosyjskiej, za podawanie, rozpowszechnianie nieprawdziwych wiadomości. To pod to się właściwie wszystko da podciągnąć. Jeżeli ktoś się sprzeciwia wojnie, to już staje się tym, którego można ścigać i którego można ukarać za to. W związku z tym trzeba pamiętać o tym, że w ludziach jest taki mechanizm adaptacji, bardzo silny mechanizm adaptacji, że mogą się przyzwyczaić, przystosować do nawet takich właśnie twardych warunków, jakie teraz panują w Rosji, że lepiej się z linii strzału ukryć. Tak, nie nadstawiać głowy. Może da się przeczekać, może ta zła pasa minie. Część społeczeństwa część społeczeństwa popiera tę politykę. Ma głowy zaczadzone propagandą, bo trzeba też pamiętać, w jaki sposób jest wywrócony na drugą stronę ten obraz wojny, który się nie nazywa wojną, tylko specjalną operacją wojskową. To do tej pory obowiązuje. Można właśnie wyrok za użycie słowa wojna dostać. I tutaj mamy taką narrację, że Rosja nie przeprowadziła inwazji. Rosja została zaatakowana, musi się bronić. I to jest wojna obronna, wojna święta. W związku z tym nie można o niej źle powiedzieć. To jest obowiązek każdego popierać tę wojnę, wziąć w niej udział, jeżeli będzie taka potrzeba. Więc wywrócone jest to wszystko na drugą stronę. Ukrainie, o Kijowie, o władzach ukraińskich nie mówi się w tym propagandowym ujęciu, w tym propagandowym języku inaczej jak naziści czy neonaziści, czy nazistowski reżim w Kijowie, czy junta. No i jeżeli ktoś bez dystansu podchodzi do tego, co jest mu podawane na co dzień, ta papka propagandowa jest podawana, no to ma wypaczone pojęcie o tym, co się dzieje. I też takie przekonanie, że ta narracja rosyjska jest oficjalna, jest taka, że Rosja nigdy nie przegrała żadnej wojny, my nie możemy przegrać, zwycięstwo będzie nasze. I cały czas się wokół tego obraca opowieść o tym, co się dzieje w kraju, jaki będzie finał tej rozgrywki. I no jeszcze oczywiście jest tym wszystkim bardzo ważna postać wodza, Władimira Putina, którego opozycji nikt oficjalnie nie podważa, nikt oficjalnie nie śmie krytykować jego pomysłu zaatakowania Ukrainy i rozpętania wojny. To jeżeli się jakieś fermenty antyputinowskie dzieją, to są one ukryte i są nieoficjalne. Bo też naiwnością byłoby sądzić, a myślę, że Władimir Putin nie jest naiwny w tym względzie, że wszyscy faktycznie są zadowoleni z tego, jak on prowadzi politykę.
Wszyscy są zadowoleni, choć to, tak jak wiemy, pozory. Dotychczas ponad 1 100 000 żołnierzy rosyjskich zginęło w trakcie tej wojny i wiemy, że Zachód, między innymi ostatnio Donald Trump, stwierdził, że Ukraina może wygrać tą wojnę przy wsparciu Unii Europejskiej, jest w stanie walczyć i odzyskać swoje całe terytorium. Ale chcę zapytać o to, bo tak jak wiemy, w Rosji jest od lipca 2025 roku prowadzona ona mobilizacja, część rekrutów kierowana jest do strategicznej tak zwanej rezerwy, by nie od razu trafić na front. Według analityków może być to przygotowanie do jeszcze większej eskalacji tej wojny. Czy także te ataki i próby dronowe na polskim terytorium i krajów bałtyckich mogą wskazywać, czy o tym się coś w ogóle mówi, że Rosja chciałaby i ma takie intencje, aby zaatakować tereny NATO, Polski czy też krajów bałtyckich?
To jest pytanie do eksperta wojskowego, który pod tym właśnie kątem strategii wojskowych analizuje takie komunikaty. Ja mogę ze swojej pozycji obserwatora źródeł otwartych, prasowych powiedzieć, że jedną z metod, którą Putin od lat stosuje w swojej polityce, jest taka, że jeśli on przegrywa, ma jakieś niepowodzenia, to ucieka się do eskalacji. No ale to też trzeba powiedzieć, że do prowadzenia wojny trzeba mieć odpowiednie środki. I tutaj jest pytanie, czy to jest tylko prowokacja, czy takie ataki dronowe, czy to, że rosyjskie myśliwce naruszają przestrzeń powietrzną członków NATO. Czy to są tylko prowokacje, przypomnienie o tym, że Rosji nie można lekceważyć, czy zamiar prowadzenia dalszej, rozbudowania właśnie eskalacji konfliktu. To jest chwiejna w tej chwili pozycja i samej Rosji. Myślę, że może tam być brany pod uwagę taki plan przez część elit politycznych, ale to jeden z wariantów. Drugi wariant jest taki, żeby patrzeć też i na to, co Putin mówił ostatnio, że jakie ma plany po tym, jak wojna zostanie zakończona. Więc można to odczytać też, że i taki wariant jest rozpatrywany. Zobaczymy, w którą stronę pójdą jeszcze stosunki rosyjsko-amerykańskie. Myślę, że tutaj to jest bardzo ważny element całej tej układanki, całej rozgrywki. Słowa prezydenta Trumpa w ONZ o tym, że Ukraina może wygrać ten konflikt, no są pewnym przełomem, zwłaszcza po okresie, takim miodowym okresie w stosunkach rosyjsko-amerykańskich, kiedy Putin poleciał na Alaskę i był podjęty przez Trumpa wielkimi honorami. Myślę, że tam były jakieś karty na stole, o czym nie wiemy, bo nie było przecieków. Można się tylko domyślać, że były jakieś ciekawe i dla Trumpa, i dla Putina propozycje. Tam jeszcze jest bardzo mocna karta Pekinu w tej grze, więc może to pójść w jednym lub w drugim kierunku, znaczy w kierunku uspokojenia sytuacji, czy też zamrożenia konfliktu, a może też pójść właśnie w stronę eskalacji. O tych rezerwach mówi się różnie w rosyjskiej prasie. Mówi się, że to jest przejaw braków kadrowych, które już występują w rosyjskiej armii, która sobie nie może poradzić z przełamaniem frontu na Ukrainie. A właśnie jest też podejrzenie, że to może być przygotowanie do jakiejś większej ofensywy. Można się przyjrzeć też pod tym kątem ćwiczeniom Zapad 2025. Były wielkie plany, nie do końca wiemy, czy udało się je zrealizować. Te ćwiczenia na terytorium Białorusi. Zwróciłam uwagę na to, że propaganda zrobiła wielki materiał dla telewizji o tym, że Władimir Putin odwiedził teren ćwiczeń wojskowych i moglibyśmy się spodziewać, że poleciał na Białoruś i tam obserwował razem kierownictwem Ministerstwa Obrony, jak przebiegają ćwiczenia. Tymczasem okazało się, że on nie miał sobie odwagi, żeby polecieć na Białoruś. Tę wizytę przygotowano w obwodzie Niżno-Nowogrodzkim, czyli jeszcze na wschód od Mowy. I Putin tam odwiedził jedną z jednostek, które brały udział w ćwiczeniach, ale w takim systemie sztabowym, więc można powiedzieć, że zadęcie propagandowe było dla tego przedsięwzięcia ogromne, natomiast jakie z tego będą efekty? No można powiedzieć, że Rosja nie zaprezentowała się w tych ćwiczeniach jako mocny partner Armii Białoruskiej, na której to spoczywał główny punkt prowadzenia ćwiczeń na terytorium Białorusi.
Jak wygląda codzienne życie mieszkańców Moskwy czy też Rosji? Czy media mówią też o sytuacji ekonomicznej, która domyślamy się zmienia się z miesiąca na miesiąc, bo te restrykcje, które gdzieś są nakładane, one powodują jakieś problemy?
Dobrze, żeby rozdzielić właśnie to, jak wygląda życie mieszkańca Moskwy i mieszkańca Rosji. Mieszkaniec Moskwy żyje w zupełnie innym świecie i w innych warunkach niż prowincja rosyjska. Nawet takie duże miasta jak Petersburg czy Niżny Nowogród to też nie osiągają tego poziomu życia, co Moskwa. Intencją władz Rosji od samego początku konfliktu jest pokazanie, że społeczeństwo generalnie może żyć sobie w tym swoim kokonie, w swojej strefie komfortu, nie wychodzić z niej, bo wszystko mają, tak? Nie ma żadnych zmian, mogą się cieszyć życiem, mogą uczestniczyć w imprezach rozrywkowych, masowych, są restauracje, są eleganckie sklepy, nie ma tam braków. No i to jest właśnie obraz życia Moskwy. Natomiast na prowincji to ma też różny wymiar, bo wojna dla części społeczeństwa też stanowiła okazję do tego, żeby przełamać swoje kłopoty ekonomiczne. Ci, którzy mają wysokie kredyty do spłacenia, mogą podpisać kontrakt z armią, pójść walczyć i móc za te pieniądze, które otrzymają, spłacić kredyt i pozbyć się tego garbu życiowego. Więc dla wielu mieszkańców właśnie takiej odległej prowincji, którzy nie mają wielkich możliwości zrobienia kariery czy zarobienia godziwych pieniędzy, no to była i jest w dalszym ciągu szansa na to, żeby to przełamać. Ale tak, no trudności oczywiście, że są i sygnalizowane są na przykład trudności z zaopatrzeniem w benzynę, co wydaje się zupełnie absurdalne w kraju, który jest producentem ropy naftowej, ale to też wiąże się z atakami ukraińskich dronów na rafinerie i magazyny ropy naftowej. No, na dużą skalę to się odbywa. No, nie na taką, żeby całkowicie sparaliżować Rosję, ale jest to odczuwalne. No, natomiast to, że wydatki na wojnę rosną, i że w budżecie nie ma pieniędzy na inwestycje w taką sferę, powiedziałabym, społeczną, na szpitale, na szkoły. Właśnie dwa dni temu była taka spektakularna sytuacja, kiedy w Tatarstanie zawaliła się szkoła, budynek szkolny, który miał być remontowany, ale się tego remontu nie doczekał i po prostu złożył się jak domek z kart, zawalił się. Co jest oczywiście ewidentnym skutkiem tego, że brakuje pieniędzy na inwestycje, na sprawy socjalne, ponieważ wydatki wojenne mają priorytet.
Bardzo dziękuję za tą rozmowę i za podzielenie się Pani obserwacjami, także tą wiedzą, którą Pani posiada, śledząc życie Rosji i Rosjan. Moim i Państwa gościem była Anna Łabuszewska, publicystka Tygodnika Powszechnego, tłumaczka, wiele lat związana z Ośrodkiem Studiów Wschodnich. Bardzo dziękuję i pozdrawiam serdecznie. Szczęść Boże.
Dziękuję bardzo, również pozdrawiam serdecznie. Szczęść Boże.